Gdy mam wymaganie, żeby wszyscy mnie uprzejmie traktowali, to przeżywam tragedię, gdy ktoś mnie potraktuje obcesowo, bo nie był miły. Ogromny wpływ na nasze życiowe przygnębienie mają, wiecie, złudzenia, i właśnie o nich teraz mówię, fałszywe przekonania, z których nie zdajemy sobie zwykle sprawy. Widzimy tylko efekt, niezadowolenie, wszyscy ludzie są piekłem, mamy to wszystko w nosie, nie chce mi się żyć. A co jest wcześniej, zanim doszło do tego efektu? Złudzenia. Idealne, fantastyczne. Jazda na koniu. Wierzchowiec świętego Pawła. Oderwanie od ziemi. O ich istnieniu, o tym, że mamy złudzenia co do życia, możemy się domyślać, gdy spadając z idealnych oczekiwań albo z jakiegoś posągu czy wierzchowca, z jakiegoś piedestału wyobrażeń, doznamy jakiejś przykrości lub niegodzenia, wpadamy w absolutną rozpacz, ciemność, wszystko wydaje nam się wtedy bezsensem. Wiele cierpień jest spowodowanych nie samymi wydarzeniami, tylko irracjonalnymi, obłędnymi przekonaniami, jakie żywimy co do życia w ogóle. Użyję porównania. Ilustracja. Teraz maluję. Wyobraźmy sobie, że mam na nosie teraz takie olbrzymie, popartowskie okulary, które mają też moc powiększania. Ile tam będzie? Z 10 dioptrii do przodu. Takie po prostu musztardy. Dwie. I patrzę na maleńką stokrotkę, taką maleńką, jaką na wiosnę widzimy na trawniku. Ja w swoich oczach ją widzę jako... Jestem fascynująco oczarowany tą stokrotką, bo wydaje mi się być olbrzymią, majestatyczną rośliną, kwiatem, lotosem, powiedzmy, nie? Olbrzymi. Mówię, olbrzym. Kwiat olbrzym, nie? Bo między moim okiem a tym obiektem, stokrotką, są okulary, które powiększają to wszystko. I jeśli ja mam takie okulary, to w porządku, jeśli patrzę na stokrotki. Ale w pewnym momencie mucha przelatuje przez okulary. I ja ją wtedy widzę, wiecie, jako Tyrannosaurus Rex. I ja wtedy się przerażam. Mówię, świat jest okropny, nie? A to tylko mucha przeleciała. Ale to już wszystko nie ma sensu. Dinozaury nie wyginęły 60 milionów lat temu. Jest koniec, trzeba sobie podciąć żyły, nie? I znowu winne są okulary, a nie ja. Winne są pewne złudzenia, pewne powiększające tendencje do postrzegania świata. Kiedy chcę zbyt fantastycznie, to później jest zbyt fatalnie. Teraz chyba to jest proste. Gdybym zdjął te okulary, stokrotka by się okazała stokrotką, a mucha małym, niesympatycznym owadem bzyczącym. Nic więcej. Szaweł podąża do wyznaczonego celu, ale w drodze przydarza mu się upadek, traci całą dotychczasową wizję świata. Spadają mu okulary z nosa. Wszelkie szanse na dotarcie do upatrzonego i wymarzonego celu nie ziściły się. Ma przerwany ten tok. Ale nie wpadł w depresję. Nie załamał się, nie podciął sobie żył. Nie powiesił się jak Judasz. Dlaczego? Bo usłyszał głos Boga. I ja ci przysięgam i gwarantuję, że wcześniej czy później Pan Bóg dopuści, że spadniesz z jakiegoś konia albo stracisz okulary, albo jakaś lawina podetnie ci nogi. Nie wiesz, co się może stanie z tobą za godzinę, za miesiąc, ale na pewno będą jakieś ścięcia. Będą jakieś katastrofy, spadania z wierzchowców na glebę, rozłożone na łopatki. Taka będzie sytuacja, że nic nie będziesz widział, chociaż będziesz widział, ale nic nie będziesz rozumiał. I wtedy, bracia, mogę tylko jako ojciec duchowny powiedzieć tak. Podsłuchuj, choćby nawet pod ścianą, czy jakiś głos Boga nie mówi. O co chodzi? Co ci to wydarzenie mówi? Bo czy ojciec prefekt, czy ojciec duchowny, czy ojciec podprefekt i ojciec podduchowny mogą mieć różne teorie. Ale jaką teorię ma Jezus? Co mówi ci w tym konkretnym przypadku, kiedy leżysz na ziemi, nic nie rozumiesz, nic nie możesz zrobić i okazuje się, że wcale nie masz racji. I wstydzisz się tylko. Tylko się wstydzisz. Jezus powiedział do Szawła, Nie prześladuj mnie, nie? I jeszcze tak ładnie on powiedział, szable, szable. Dwa razy jego imię wymienił. Dlaczego mnie prześladujesz? Od mylenia się do myślenia jest niewielka odległość. Wystarczy tylko wstawić jedną literkę. Kiedy nam się nie udaje coś osiągnąć, niekoniecznie jest to znaką, że do niczego się już nie nadajemy. Może nie ten cel mamy osiągnąć. Albo już nic w życiu nam nie wyjdzie. Może coś innego nam wyjść niż to, co sobie wyobrażamy. Czy któryś z was jest idealnym klerykiem, który nigdy nie cierpiał? I czy to jest w ogóle możliwe? Czy to jest w ogóle możliwe, żebyście zawsze byli udani? To jest niemożliwe. To jest tylko kwestia czasu, kiedy któryś z was będzie spadał z konia. Jeden spadnie dzisiaj, drugi pojutrze, za 4 dni znowu ktoś tam, albo inni we dwójkę, sam w 5 znowu. Albo w 7. Tylko jaki jest głos Boga w tym wszystkim? Kiedy coś się rozsypuje, wiecie, to nie musi być to znakiem, że już nie ma nic sensu, tylko że coś może wspanialszego nas czeka, że gdzie indziej trzeba spojrzeć, co innego usłyszeć. Wiecie dobrze, że Jan Vianney w seminarium był odrzucany i wyśmiewany. Tutaj niektóre osoby w naszym seminarium również pędzą taki żywot, czyli ludzi odrzucanych czy wyśmiewanych. On nie zdobył popularności wśród kolegów, ale właśnie to doświadczenie odrzucenia sprawiło, że zdobył się na wspaniałe przylgnięcie do Boga, nie? Wskoczył wyżej. Możemy być przygnębieni, gdy coś nam nie wychodzi, ale co nam mówi głos Boga, kiedy nam to nie wychodzi? Czy w ogóle jeszcze rozmawiamy z Nim? Czy już tylko do Niego czytamy? Czy jeszcze Go słyszymy? Czy w ogóle chcemy Go wtedy słyszeć, czy też uparcie trwamy przy starej wizji świata i zakładamy na powrót okulary? Pewien młody człowiek stracił we wczesnych latach swego życia oboje rodziców. Ktoś inny, na jego miejscu, wiecie, straciłby wiarę w Boga. Ale ten młody człowiek, który stracił w dzieciństwie rodziców, miał na imię Karol Wojtyła. Przeszkodziło mu to, czy pomogło? Zdarzają się nam upadki, niepowodzenia, nieszczęścia, ale to od naszych przekonań, fałszywych lub prawdziwych, zależy, czy zdefiniujemy je jako bezpowrotne runięcie w przepaść, totalną klęskę, czy też szansę na zmianę przekonań. Wielkie rozczarowania to nie totalna rozpacz. Gdy coś nas przykrego spotyka, jesteśmy skłonni powtarzać bez końca. Nie zniosę tego. To nie do wytrzymania. To okropne. To autentyczna klęska. Nie ma już szans. Nigdy już mi się nic nie uda. Cytat. Prawda? Jakby z twojego mózgu. Przecież są tu jednostki, które nigdy nie mają takich myśli. Widzę to po twarzy. Są zdziwione w ogóle. Że można coś takiego myśleć. Ale czy to prawda? Czy naprawdę nie da się tego znieść, że zostałem na przykład odtrącony? Albo nie wyszła mi relacja z kimś? A już mi się tak udawało, ta przyjaźń już była taka cudowna i nagle rypsło się tak, że nie możemy na siebie patrzeć. Wyrzucono mnie z jakiegoś środowiska, z jakiejś elity. Albo ktoś bliski mi umarł. Albo taki jest, jakby umarł. Dla kogo śmierć bliskiej osoby jest na przykład nie do zniesienia? Dla kogoś, kto żywił przekonanie, że śmierć może spotkać innych, tylko nie kogoś jego bliskiego. Wiecie o tym, że nasi rodzice wszyscy umrą? I że niektórzy klerycy też umrą? Czy ja wiem, że ja umrę? Dlaczego więc się dziwić później i być takim zasępionym? Jak to? Umarł? Normalne, że umarł. Czyli miał jakieś nierealistyczne oczekiwanie, że ktoś będzie żył. Nie dlatego czegoś nie możemy znieść, bo jest to naprawdę nie do zniesienia. To jest ważne, co teraz powiem. To ułatwia życie. Tylko dlatego, że tak uważamy. Nie dlatego jest coś nie do zniesienia, bo jest nie do zniesienia. Tylko dlatego, że tak uważamy, że jest nie do zniesienia. Understand? Mamy takie przekonanie, że jest to dla nas nie do wytrzymania. A czy byłoby coś do zniesienia, co uważamy nie do zniesienia, gdybyśmy uważali, że jest do zniesienia? Pozornie absurdalnie to brzmi, ale to jest logiczne zdanie. Nawet bardzo logiczne. Rzymianie mówili tak. Dum spirostevo, ponieważ świetnie znaczy łacinę, nie tłumaczy. Dum spirostevo. Dopóki oddycham, mam nadzieję. Gdy naprawdę cierpisz, nie trać nadziei na to, że Bóg wszystko może odmienić i wsłuchaj się w głos telefonu, za którym mówi mama. Niektórzy bracia to by od razu poinformowali mamę w pierwszym rzędzie. Nie Pana Boga w kaplicy, tylko mamę. Począwszy od egzaminów, a skończywszy na wszystkich nawet najmniejszych potknięciach psychicznych. Zdarza się jednak, że nie z powodu nierealistycznych poglądów na życie, po utracie kogoś kochanego, po jego śmierci doznajemy bólu, albo naprawdę ktoś sprawił nam cierpienie i wcale nie przesadzamy. Cóż wtedy? Leon Blois w liście do Landriego napisał tak, posłuchajcie. Są takie zakątki serca, których jeszcze nie ma w nas. I dopiero ból powołuje je do istnienia. Wiecie, co chciał powiedzieć? Że to przez cierpienie człowiek poszerza swoją duszę o nowe przestrzenie. Że może to dziwne, ale to cierpienie dopiero powołuje do istnienia jakby nowe obszary naszej duchowości, które wcześniej w ogóle nie istniały. Myślę, spójrz do tyłu. Co sobie najbardziej cenisz w swoim życiu? Chwile rozkoszy, przyjemności, hulanki, dancingi, czy też momenty, w których byłeś blisko rozpaczy. Co jest najcenniejsze? Co naprawdę cię pogłębiło?